Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś o Unii Lubelskiej. To wydarzenie miało miejsce 550 lat temu. Stworzyło nowe państwo, czyli Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Ten rok obchodzimy też jako rok Unii Lubelskiej postanowieniem obu izb polskiego parlamentu. Naszym gościem jest historyk, profesor Adam Dobroński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dlaczego to wydarzenie jest tak ważne? Bo przecież Unia istniała już wcześniej.
No tak, Unia ma dosyć dramatyczne dzieje wewnętrzne i za chwilę pewnie sobie je przypomnimy, ale ważne to jest, bo to była rzeczywiście chyba najdłuższa Unia Państwowa w Europie. Niektórzy mówią, że to pierwsze zjednoczenie europejskie. Do dzisiaj jest różnie oceniana przez Litwiny, przez Polaków, jest trochę kontrowersji.
Przez Białorusinów, Rosjan i tak dalej.
Tak,
i
tak jest,
dalej.
Tak dalej. Okrągła rocznica to będzie chyba 1 lipca, ale warto mówić już teraz, bo cały rok rzeczywiście poświęcony jest tej Unii.
Jak wiadomo, ale już debaty na temat tego układu, który został zawarty, czy uroczyście podpisany 1 lipca 1569 roku, zaczęły się już w styczniu. Posłowie przyjeżdżali, wyjeżdżali. Było dużo tak różnorodnych jest. Debat, które w końcu doprowadziły do tego układu.
Tak, może nie tyle dotyczyło to posłów, co przede wszystkim możnowładców, czyli tutaj późniejszych senatorów litewskich. Ci byli, magnateria była przeciwna. Widzieli, że stracą sporo, bo zyska natomiast szlachta. W związku z tym szlachta była bardziej tutaj zgodna. A król, ten nieszczęsny, chociaż nam tak bliski, Zygmunt August, zadziałał dosyć, powiedziałbym, no, skutecznie, na pewno. Bo czekając na powrót tej elity magnackiej litewskiej, godził się po kolei na przenoszenie województw z Wielkiego Księstwa Litewskiego do korony i ważne, bo 5 marca jako pierwsze przeniesiono właśnie województwo podlaskie, czyli nasze ówczesne historyczne.
Także to jest 550. rocznica inkorporowania Podlasia do korony.
No właśnie, słowo inkorporowanie może brzmi za ostro, bo to jednak koniec końców za obopólną zgodą przeniesiono.
Ale czytałem na temat sposobu, w jaki się dokonywało przeniesienie, że tak powiem, z Wielkiego Księstwa Litewskiego do korony i to było przedziwne. Bo to postanowienie Zygmunta Augusta wymagało potwierdzenia w odpowiednim urzędzie, czy starostwie, czy w podobnym, przez każdego szlachcica indywidualnie.
Tak zwanego wpisania, tak, wpisu.
I między innymi dlatego Białystok był podzielony, bo jeden z nie zgodził się.
No bo to i Chorosz pozostała, i Dolina pozostała, i tu rzeczywiście tak zygzakiem ta granica, zresztą granica umowna później przebiegła, ale mało już kto pamięta, że oprócz Podlasia, to przeniesiono jeszcze w marcu województwo wołyńskie, natomiast 6 czerwca przeniesiono województwo kijowskie i bresławskie, a więc to potężną Ruś, ziemię ruskie. I wtedy dopiero Litwini wrócili.
Ale także trzeba wziąć pod uwagę, że Litwini byli jakby pod ścianą ze względu na to, że walczyli z Moskwą i nie szło im bardzo i zobaczyli, że sami sobie nie poradzą i gdyby zostali samotnym państwem, to by przegrali.
To już było widoczne od wcześniej znacznie, przy poprzednich uniach. Rzeczywiście znaleźli się pod presją tej agresji moskiewskiej. I bez pomocy polskiej by sobie nie radzili.
Ale sięgając do źródeł Unii Polsko-Litewskiej, czyli Unii Lubelskiej, musimy zahaczyć o układ, umowę krewską tak zwaną. No,
czyli zaczynamy jak w podręczniku szkolnym, poprawnie, 1385 rok, umowa w Krewie. I tu jest dosyć chyba już oczywiste są kwestie. Wiadomo, pierwszy powód chyba najbardziej oczywisty, to zakon krzyżacki, który groził i Litwie, że Muś zwłaszcza była zagrożona, ale także i Polsce. Sytuacja również w naszym kraju, bo przecież po, no właściwie czas królowa była. I to nawet król, przepraszam bardzo, to popełniłem, król był, ale to była kobieta. To była kobieta, a według prawa polskiego ówczesnego nie mogła sprawować i to nie była żadna dyskryminacja płci, po prostu król był wodzem naczelnym, więc uważano, że powinien być to mężczyzna, rycerz. Ale były jeszcze inne przyczyny, o których się może już mniej mówi, a może warto dzisiaj wspomnieć. Jeśli chodzi o Polskę, to myślę, że ważna była ta Unia i dlatego, że Polska wcześniej sporo od Litwy ucierpiała. Zwłaszcza w wieku XIII, potem jeszcze XIV, Mazowsze nade wszystko. Z tamtych czasów zostały nam takie określenia jak głodna Litwa, dzika Litwa, która pustoszyła Mazowsze, więc chciano mieć tutaj spokój. I jeszcze chyba jeden ważny motyw, o którym też mało mówimy, że i jedno i drugie państwo szykowało się do, że tak powiem, przysposobienia sobie właśnie tej potężnej Rusi. Zanosiło się tam na konflikty. W związku z tym lepiej było pewnie uzgodnić wzajemnie stanowisko. I tu ta Unia, no zaczynamy spór zasadniczy, bo jest dyskusja, może trwać nieskończoność, co znaczy słowo applicare. Czy applicare to włączyć, czy przyłączyć? Potem obie strony to różnie interpretowały. Polacy mówili o włączeniu, a Litwini o połączeniu.
I to słowo inkorporacja właśnie wtedy tak, też pojawiało się, bo Polacy, nasi wysocy urzędnicy królewscy twierdzili, że nastąpiła inkorporacja, czyli włączenie Litwy do korony. Natomiast inni tłumaczyli, że to wcale nieprawda.
Z tym, że to słowo Litwa brzmi tu tak trochę nieprecyzyjnie, bo rzeczywiście w momencie zawarcia Unii to Litwa była co najmniej trzy razy, a nawet jak policzymy dokładniej same ziemie polskie bez tych unijnych, na przykład węgierskich, to wychodzi, że ich 9 razy większa, ale Litwa w znaczeniu całego tego organizmu państwowego, doraźnie tworzonego, gdzie przeważały wyraźnie oczywiście ziemie ruskie, a sama Litwa mała, nieduża, ale bojowa, która w dodatku pogańska. No więc to jest ten jeszcze jeden tutaj akcent, o którym trzeba uwzględnić. Rzeczywiście bano się, że i zrozumiano pewnie w Wilnie, że nie ma miejsca już w Europie, dla tej Europie Środkowej, dla pogańskiego narodu, stąd też szukanie.
I dlaczego Jagiełło zdecydował się na koronę polską? Bo przecież mógł wybrać na wschodzie.
No nie, no myślę, że Jagiełło jest w ogóle władcą pewnie niedocenianym. Tak stosując umownie trochę kategorię dzisiejszą, to można powiedzieć, że on miał takie pomysły męża stanu, wizjonera, o to lepiej, bo męż stanu to pewnie za bardzo współczesny, ale wizjonera miał. I rzeczywiście czuł się Litwinem do końca. To nie to, że on tak zdradził Litwę, tak jak mu zarzucano później Jogajło zdrajca. Jagiełło doskonale rozumiał, że bez pomocy Polski Litwa nie zdoła uporządkować tej kwestii tych zagarniętych ziem rusińskich. To nie było niemożliwe. To wymagało dużego potencjału, wymagało logistycznych wielu działań. No i oczywiście sprawa wiary też była ważna.
No i istotne było również posługiwanie się odpowiednim systemem prawnym, kancelariami, zawładnięcie administracyjne
tym terenem. I wejście w sferę europejską. To przecież nie można było...
Ale wyczytałem, nie wiem, czy pan profesor się zgodzi z taką sugestią, wyczytałem gdzieś w którejś z książek, że Jagiełło wybrał Polskę, bo twierdził, że gdyby połączył się gdzieś z Moskwą na przykład i zdecydował się tam na tą Unię ze wschodnimi sąsiadami, to Litwini rozpłynęliby się jako żywioł narodowy w tym żywiole ruskim. Natomiast po połączeniu z Polską bardziej mu, tak przewidywał, bardziej uda mu się zachować ten żywioł litewski w ich takim narodowym brzmieniu.
Tego typu rozumowania, oceny są także były i są po stronie polskiej, bo nie wszyscy tak entuzjastycznie.
No bo musimy wziąć pod uwagę, że w gruncie rzeczy w Wielkim Księstwie Litewskim posługiwano się językiem ruskim, w administracji pisano dokumenty, rozmawiano.
Ale to prawda. Poza tym Litwa miała swoje też jeszcze kłopoty. Niestabilność władzy wewnętrznej. Tam przecież trwały cały czas rozgrywki w ramach rodowych między tymi dwoma potomkami Olgerda i Kistuta. No, a uosobieniem tego najbardziej takim czytelnym i to był sam konflikt między Witoldem i Jogajło. Konflikt, który się ciągnął do śmierci Witolda i miał swoje przejawy także pod Grunwaldem. No, wiele tu można by o tym
opowiadać. No i później także z problemy
z
Zygmuntem Polskiej
jest to trochę inna kwestia. Czy Polska powinna wówczas zmierzać, że jak powiem, skierować się na wschód w ogóle, czy raczej na zachód ku Europie. I to jest tak zwana historia alternatywna. Co by było, gdyby nie Unia w krewie, późniejsze Unie polsko-litewskie.
Tutaj warto się odwołać do Jasienicy, który sugerował, że ten kierunek zachodni przyniósł był trwalsze owoce.
Jasienica mówił wprost, że Unia nas wprowadziła do wojny ze wschodem, do wojny, która prędzej czy później musiała zakończyć się klęską. Ale z kolei na przykład poseł Samsonowicz dowodził, że jeśli by nie Unia z Litwą, to Polsce groziło albo wtopienie w tę monarchię habsburską, przecież potężną monarchię habsburską, albo też do Hohenzollernów, czyli ten pruski, że tak powiem, późniejszy dynastia mogłaby zawładnąć nami. Więc co lepiej, czy Polska ukierunkowana na wschód, czy Polska właśnie wtopiona w Austrię, czy też podporządkowywana przez Hohenzollernów.
Próbując nakreślić historię Unii Polsko-Litewskiej, przywołaliśmy tutaj tą umowę w gruncie rzeczy w krewie, ale to była umowa, która miała doprowadzić do wyboru Jagiełły na króla Polski, ale potem były
Litwy,
tak, a potem były kolejne Unie Chorodelska, gdzie
tak,
dogadywano
ich,
się, doprecyzowywano te układy.
I te unie mniej i bardziej ważne. Te mniej ważne to były w momentach kryzysu, kiedy trzeba było potwierdzić, że te dwa państwa mają się nadal ku sobie, chociaż są targane rozbieżnościami. Taka na przykład była Unia w 1401 roku Wileńsko-Radomska. Nie warto pewnie mówić o szczegółach. Jagiełło zdecydował się wówczas potwierdzić odrębność Wielkiego Księstwa Litewskiego ze wskazaniem na Witolda. Potem 1413 ta ważna jest Chorodło, bo tam po raz pierwszy właściwie wskazano na możliwość przekształcenia Unii Personalnej, musimy użyć tej nazwy, personalna, czyli wspólny król, wspólny władca.
Czyli dwa niezależne państwa i jeden koronowany na czele obydwu państw.
Tak, a w Chorodle już wskazano na możliwość przejścia do Unii realnej, takiej Unii, która miałaby wspólne urzędy, wspólny skarb, wspólne wojsko, wspólną politykę.
Wspólne prawa.
Wspólne, no, z czasem także i wspólne prawa. Przy czym trzeba było jeszcze tak by po drodze rozstrzygnąć kilka kwestii, dać gwarancję na przykład różnowiercom, zwłaszcza prawosławnym, że będą w tym nowym państwie traktowani też na równi z katolikami. Trzeba było też zachęcić bojarów litewskich, żeby oni za cenę uzyskania przywilejów szlachty polskiej byli za. I to się tak by tak załatwiano drobniejszymi kroczkami w poszczególnych uniach. Była też Unia Grodzieńska w takiej sytuacji dosyć kryzysowej, Unia Krakowsko-Wileńska. Nie będziemy pewnie omawiali, natomiast wspomnijmy, że w 1501 roku była Unia Mielniku, w naszym Mielniku. Chociaż częściowo także podpisywano, dogadywano się i w Piotrkowie. I ta była bardzo ważna, bo ona rzeczywiście zapowiadała już Lublin. To znaczy już mówiła o konkretnych, wspólnych na wspólnym aparacie państwowym, tak można by to powiedzieć, chociaż nie wszystko się udało wówczas załatwić.
Zaczęło się w 1385, powiedzieliśmy o Horodle 1413, a Unia
o Mielniku
również, no, w momencie kiedy obejmował rządy Kazimierz Jagiellończyk, też były silne tarcia i dogadywanie
bardziej,
się.
Bardziej litewskie. Proszę,
tak, potem teraz mamy układy nieszawskie.
Nie lubię już może całego trzepania historii.
Ale tego wskazuje na tę długość czasu, w którym się dogadywano, dogrywano, bo skończyło się to Unią Lubelską 1 lipca 1569.
Ta długość dogadywania się, jak to pan użył słowa, ona pozwalała potem, zwłaszcza stronie polskiej, akcentować, że tu nie było żadnej siłowego rozwiązania. Że po prostu sytuacja dojrzewała i uzgadniano po drodze te różne...
Co było trudne, najwyżej odkładano, wszyscy dojrzeli.
Wracano do tego, a górę wzięły po prostu procesy ekonomiczne i społeczne. No bo kto jeszcze był za tą Unią? Na pewno było mieszczaństwo w obu państwach, bo miasta potrzebują i spokoju, ale także i dobrych szlaków, także dużego rynku. I ta Unia ten rozległy rynek zapewniała. Również jednak, to jest już wspomniałem, ale można powiedzieć to mocniej, szlachta w obu państwach musiała też uzgodnić swoje interesy. Część magnaterii została adoptowana do polskich rodów, więc ten proces musiał trwać rzeczywiście długo.
No, ale to było genialne rozwiązanie, jak spróbować przekonać ludzi nie siłą, krucjatą, ale właśnie takim zabiegiem, fantastycznym pomysłem, bo prawie 50 rodów litewskich inkorporowano do herbowych w Polsce.
I to w tych latach, gdzie wojny rozstrzygały, gdzie nie było jeszcze żadnych tam parlamentów międzynarodowych, nie było żadnych dyplomatycznych takich
Schengenów i tym podobnych,
żeby to umawiać się. Najpierw była wojna, potem przegrany prosił o łaskę, zwycięzca mu tam co nieco i tak zawierano pokój.
No jeden z brytyjskich historyków czy amerykańskich wspomniał, że zwykle to sąsiedzi walczą ze sobą, ale jak wytwarza się gdzieś na zewnętrzne wielkie zagrożenie, to wtedy myślą o Unii i takie były początki tego układu krewskiego, potem zaowocowało to już Unią Lubelską.
Układ w Krewie to rzeczywiście krzyżacy, natomiast później, tak jak pan już trochę wspomniał, Litwa w tym podziale takim zgodnym, jeszcze w tym docieraniu się, otrzymała jakby priorytet na rozwiązywanie sąsiedztw, problemów wynikających z sąsiedztwa z Moskwą. I to było trudne, bardzo trudne sąsiedztwo. I z Tatarami. Tutaj zwrócili na ziemię dawnej Rusi i pewne podobieństwo w armii i tak dalej. Natomiast Polacy koncentrowali się głównie na polityce na kierunku tureckim, południowym. Niestety trochę zaniedbując pewnie Zachód, bo ten Wschód jednak ciążył. I to, co już było, raz jeszcze powtórzmy, Litwini, nawet jeśli jak trochę taki podszyci honorem nie godzili się, to jednak jakby realia były przeciwko nim. Nie dawali sobie sami rady w tym wielkim swoim księstwie. I pomoc Polski była tutaj, zwłaszcza wojskowa pomoc, była coraz bardziej potrzebna.
Wynotowałem sobie postanowienia Unii Lubelskiej, jeśli państwo pozwolą, to je przytoczę z grubsza. Godło Rzeczypospolitej wspólne. Oba państwa miały mieć jednego władcę, wybieranego wspólnie przez oba narody w wolnej elekcji, koronowanego na króla Polski i wielkiego księcia Litwy w Krakowie. Powołano wspólny sejm wolny.
A elekcja jednak też w Polsce. Tutaj
oba człony Rzeczypospolitej zobowiązywały się prowadzić wspólną politykę obronną i zagraniczną. Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa z zakresem kompetencji identycznym w obu krajach. Wprowadzono jednakową monetę, ale bitą osobno w każdym państwie. Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie, zachowano odrębne języki urzędowe. Egzekucja królewszczyzn i podważania nadań królewskich nie miały zastosowania na Litwie. Zachowano w mocy wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje. Zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie.
Tak, ale i poprzednie zachowano wspólne, odrębne języki, te urzędowe, polski i ruski rzeczywiście. Zachowano tą równość praw szlacheckich, równouprawnienie wyznań. I, no i z Sejmem jest bardzo charakterystyczne i o tym warto wspomnieć, że Sejm był wspólny, Senat też, ale co trzeci odbywał się na terenie po prostu Wielkiego Księstwa Litewskiego, a konkretnie w Grodnie. Stąd też te Sejmy grodzieńskie niestety źle często wpisane w historię kraju czy obu krajów, bo między innymi rozbiorowy Sejm grodzieński.
Czyli 1569, Unia Litewska i zaczęło się funkcjonowanie jednego państwa w gruncie tak, rzeczy,
Znów powiedzmy, że Litwini mają pretensje dzisiaj, to ja też ujawniają, że nie zachowano jednak parytetów takich jeden do jednego. Raczej chyba skierowano się potencjałem obu członów, bo na przykład w Sejmie na 77
posłów koronnych było 50 litewskich.
A w Senacie jeszcze gorzej, na 113 tylko 27. A więc tu tak ta przewaga. Przejdziemy już do dzisiejszych ocen.
Demografia i proporcjonalność jednak zwyciężyły, jeśli chodzi o obsadę tych organów wybieralnych. Z dzisiejszymi ocenami to różnie bywa, bo w międzyczasie pojawił się XIX wiek i zupełnie inne pojmowanie narodów, inne pojmowanie organizacji państw, związków międzypaństwowych i inaczej patrzymy z punktu widzenia litewskiego, ruskiego, białoruskiego, ukraińskiego, polskiego.
Nie ujawniła się jeszcze tak silnie w XIX wieku. Ona dopiero tak narosła i pękła jakby, ten balon pękł w początkach XX wieku. Właściwie 1906 roku, kiedy Jagiełło został Jogajło zdrajcą, kiedy wrócił niesamowity kult wielkiego księcia Witolda, ten pomnik w Kownie, wszyscy pamiętamy, z polskimi jeńcami wziętymi przez Witolda. I jest, no, do dzisiaj to odżywają takie dyskusje, chyba już nie mają większego sensu.
No, ale trzeba przyznać, że Jogajło, czyli nasz Jagiełło, został zesłany jak gdyby. I jeśli tylko można, to jest przemilczany po stronie litewskiej.
No też prawda, ale to my swoje wiemy.
I jednak mam nadzieję, że ta refleksja, że mieliśmy państwo, które razem zbudowaliśmy, które pozwoliło nam się tak rozwinąć i tak długo istnieć, bo to była w gruncie rzeczy jedna z najdłuższych, jak pan profesor wspomniał, Unii w historii.
Tak trochę za mało powiedziane, że mieliśmy tylko państwo. Mieliśmy przecież wspólną kulturę, mieliśmy wspólną gospodarkę. Stanowiliśmy razem mocarstwo do 1700 roku. To było największe mocarstwo w tej części Europy. Dzięki temu rozkwitły pięknie miasta. Wilno nie byłoby Wilnem bez Unii z Polską, chociaż i Kraków byłby pewnie inny niż jest.
Panie profesorze, zaczynamy rozmowę o Unii Polsko-Litewskiej, bo ten rok poświęcony jest właśnie jej. 550-lecie będziemy w tym roku obchodzili. Dziękuję bardzo za rozmowę i wstęp. Musimy już kończyć.
I może tylko życzmy, żeby te nasze rozmowy, nasze w ogóle polsko-litewskie w tym roku dały nam dużo satysfakcji, spokoju i zrozumienia.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był historyk profesor Adam Czesław Dobroński. Za uwagę dziękuję również Lech Pilarski. Do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.